Aleluja. Chwała Panu. Witam Was wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Chciałbym się dzielić takim słowem, które wierzę będzie dla Was błogosławieństwem i też podobne rzeczy, co było tutaj dzisiaj mówione. Aczkolwiek nie będę zahaczał o Izrael, ale będę chciał mówić w takim temacie. Kształtowanie w Chrystusie jest duchową służbą. I tak naprawdę będę chciał mówić o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, ale właśnie o tym kształtowaniu w Chrystusie i będę chciał właśnie o tym się troszkę rozwodzić, że to jest nasza duchowa służba, która jest sprawowana też jakby przez Kościół, przez braci, tak, którzy są w Kościele, którzy usługują, głoszą słowo, modlą się i tak dalej. Ale również każdy z nas jest wezwany również do tego, abyśmy sami zrozumieli naszą odpowiedzialność duchowej służby. Amen? To nie jest tak, że wiecie, że Kościół składa się z przywódców Kościoła, czy z przywódcy Kościoła. On coś robi, służy, nie? Tak? A wy siedzicie i jakby tylko bierzecie pokarm i to jest wszystko. I na tym się kończy. To tak nie jest. Każdy z nas jest odpowiedzialny to, żeby jakby otworzyć te usta, zjeść ten pokarm, ale też później jakby wdrożyć go w życie. Także ja zdaję sobie sprawę, że duża jest odpowiedzialność na Kościele, na usługujących, ale mój bracie i siostra, chcę ci powiedzieć, że nawet jakby tu stał największy mąż Boży, nawet sam Pan Jezus Chrystus i On mówił cudowne, wspaniałe słowa, to jednak nie wszyscy za tym poszli. Nie każdy z tego skorzystał. Także to jest oczywista prawda. Dobrze, to może zacznę się modlić i pomodlę się krótko i będę głosił. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa przynoszę Twój Kościół przed Twoje oblicze, prosząc Cię, Panie, abyś otworzył nasze serca, umysły, abyśmy zrozumieli, czym jest, Panie, to kształtowanie w nas Chrystusa, czym jest ta duchowa służba i aby każdy z nas umiał i wiedział, jak należy praktykować, Panie, tą duchową służbę, jak należy przemieniać się w duchu umysłu naszego, jak, Panie, prowadzić życie chrześcijańskie tu na ziemi, aby Tobie przynieść owoc, Tobie przynieść chwałę, aby być błogosławieństwem dla świata, aby być błogosławieństwem dla Kościoła, dla braci i sióstr w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. No to może otworzymy list do Galacjan, 4 rozdział, werset 14. Ja będę czytał tutaj z przekładu Biblii Tysiącletniej. I czytamy tak. Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. On tutaj mówi do Galacjan, mówi w bólach was rodzę. 4:19. 19, tak. Wiecie, ja nie jestem kobietą, ale mam żonę. I byłem cały czas z nią od tego momentu, aż poczęła i urodziła. I wiem, co kobieta przeżywa. Kiedy rozwija się płód w łonie kobiety, kiedy jest później taki moment kształtowania tego płodu, kiedy zaczyna rosnąć brzuszek i kiedy kobieta zaczyna mieć różne dolegliwości, tak? Źle się czuje, ma wymioty. Pamiętam moją żonę, jak ona wracała z pracy i była w ciąży i ja się śmiałem z niej, bo ona mi opowiadała to, jak ona wracając z pracy odwiedziła wszystkie pobocza, wymiotując w pobliskie krzaki. To było śmieszne, bo to wyglądało, jakby ona była jakaś pijana, jakaś alkoholiczka i tak dalej. Ale to pokazuje coś... co jest takim, powiedzmy, takim dowodem tego, tak, że jest nowe życie, coś, co się jakby też i ciało w jakiś sposób się sprzeciwia temu, tak? Że jest pewna jakby opozycja ciała na to nowe życie, tak? Kobieta w ciąży się źle czuje, tak? Jest ociężała, ma wymioty, różne tam dolegliwości, bóle. No my jako mężczyźni, no to tylko możemy podziwiać nasze żony, bo tak naprawdę chyba nigdy się nie dowiemy, jak to jest. Ale możemy w jakiś sposób utożsamić się tak z tym, tak? No bo mąż, żono to jest jedno ciało. I tak samo i zobaczcie w tej kwestii kształtowanie w nas Chrystusa, czyli kształtowanie w nas namaszczenia, które naprawdę jest tak naprawdę zdeponowane w naszym duchu, kiedyśmy się narodzili na nowo. Amen. I teraz jako usługujący apostoł Paweł mówi, że ja was rodzę, czyli ja przeżywam ten problem, tą słabość niemalże kobiety, która jest w ciąży, kiedy płód jest kształtowany w jej łonie. On o tym mówi. To jest pewna niewygoda, pewna frustracja, pewna słabość. Tak samo jest, wiecie, w usługiwaniu przywódców Kościoła. Czy to będą apostołowie, czy to będą starsi, jakbyśmy ich nie nazwali, oni też doświadczają tego rodzaju rzeczy. Amen? Też przechodzą przez różne problemy, doświadczenia, nie dosyć, że w swoim domu, rodzinie, to jeszcze, powiedzmy, przeżywają te wszystkie jakieś frustracje, doświadczenia, co się w kościele dzieje, modlą się o ludzi, słuchają ich problemów i wiecie, no i żyją też problemami tych ludzi. To też w jakiś sposób jest takim jakby obciążeniem i doświadczaniem pewnych słabości. Amen? Ale wiecie, to tak musi być. Żeby nowe życie się w pełni ukształtowało, tak? Ono w ten sposób się rodzi. Nie ma inaczej. Także musimy się z tym pogodzić. Jeżeli godzimy się z tym, że chcemy mieć dzieci i że to się wiąże z takim i z takim doświadczeniem, to tak samo jeżeli chcemy, aby nasz Kościół, nasze życie duchowe się rozwijało, to będzie to poprzedzone przez różne doświadczenia, które niekoniecznie będą przyjemne. Amen? Zgodzimy się z tym? Także ja wierzę, że jest duża odpowiedzialność oczywiście na sługach Bożych, żeby oni wytrwali tą presję, żeby oni rozumieli też, że tak musi być, żeby nie rozgoryczyli się, tak? Żeby nie poddali się. Wiecie, ja na przykład, jak moja żona rodziła, byłem na izbie porodowej i była kobieta, która już też rodziła. I ona tak przeżywała ten ból, że ona powiedziała, nie, ona nie urodzi, niech ją rozcinają, ale ona nie chce urodzić. No i ta kobieta miała dramat, no ją rozcinali. Ale mogła współpracować z lekarzami i by miała troszkę lepiej, nie? I tak samo jest w naszym chrześcijańskim życiu, nie? Że jest pewne doświadczenie, pewien ból, pewna frustracja i musimy to skalkulować do tego, jeżeli chcemy widzieć w życiu przełomy. Amen? I nie patrzcie na to jako coś złego, tylko życie rodzi się w bólu. Amen? Tak samo jak fizycznie, tak samo jest i duchowo. I my to musimy zrozumieć w naszej kalkulacji duchowej, że to jest właśnie częścią uczniostwa. Amen? Że tak to przechodzi, że właśnie my jako uczniowie Chrystusa musimy rozumieć, że przechodzimy przez takie doświadczenie. Musimy rozumieć, że musimy się zapierać samych siebie. Tak jak moja rodzina, jak moja żona to rozumiała, tak ja też to zrozumiałem, wiecie, ona rodzi i myśmy się skupili na bólu, tak? No tu oddychaj, tu skurcz, wiecie, no i ból. I nagle wjeżdża wózek, a ja, o ludzie, to nie chodzi o ból. Rozumiecie? A my czasami w tym bólu tak często się skupiamy na bólu. Ale kiedy wjechał wózek, zrozumiałem, że to nie chodzi o ból mojej żony i żeby jej dodawać otuchy w tym bólu, tylko słuchaj, żono, dawaj, przyjdź, zaraz będzie Dawid. Rozumiecie? Bądźmy mądrzy w swoich doświadczeniach chrześcijańskich i nie upadajmy na duchu. Amen? Amen. To może jeszcze list do Rzymian, 12 rozdział. Od wersetu 1 do 4. A zatem proszę was, bracia i siostry również, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a wszystkie członki spełniają tą samą czynność. I później dalej mówi o różnych darach służb. Czyli Paweł wzywa nas wszystkich do duchowej służby, tak? On zrzuca odpowiedzialność na ciebie, na mnie, że my powinniśmy coś zrobić, wziąć pewną odpowiedzialność za duchową naszą służbę. Bo duchowa służba nasza, ta rozumna duchowa służba nasza, która zaczyna się najpierw odtąd, tu, z umysłu, później na usta i później na język. Ona zależy tak naprawdę od ciebie. Jak ty ukształtujesz sobie Chrystusa? Tak samo od kobiety w pewnym sensie też zależy, jak jej płód w jej łonie będzie ukształtowany. Bo jeżeli będzie kobieta źle się odżywiała, będzie nadużywała alkoholu, narkotyków, to wiecie, to może się okazać, że nie urodzi, że poroni i że inne rzeczy zrobi. Amen? Także kobieta w okresie ciąży musi dbać o te nowe życie, które jest w sobie. Tak samo my zrozummy, że te życie, które Bóg nam dał w Chrystusie Jezusie, my jesteśmy za nie odpowiedzialni. Tak samo jak kobieta musi się nauczyć, co teraz powinna robić jako przyszła matka, bo w swoim łonie ma potomstwo. Amen? Musi zrozumieć, co jej wolno, czego jej nie wolno. Amen? Jak jeść? Co może robić? Jaką pracę wykonywać, jaką nie, musi wziąć tą kalkulację, jeśli chce tego błogosławieństwa, tego dziecka. Amen? Także my, faceci, nie rozumiemy kobiet. Wam, kobiety, będzie łatwiej zrozumieć tą kwestię, te, któreście rodziły, tak? Łatwiej będzie wam zrozumieć, może, myślę, i to mogę wam troszkę zazdrościć. I te kobiety, które już są matkami, które pragnęły potomstwa, które urodziły dzieci, to myślę i wierzę w to, że byłyście mądrymi kobietami, mądrymi matkami iście głupot nie robiły, no bo macie tu pociechy. I myślę, że już później, już z doświadczeniem, z wiekiem, jedno dziecko, drugie, trzecie, czwarte, to już kobieta już jest bardziej wyedukowana i bardziej na to zwraca uwagę, tak? Ale my, mężczyźni, wiecie, no mamy podobne zadanie. Jeżeli jest w nas Chrystus, to jest w nas ta odpowiedzialność, aby ten płód duchowy kształtował się w naszym wnętrzu. Amen? Zgodzimy się z tym. Dobrze. Co to jest to kształtowanie? Ja tak sobie to zdefiniowałem. Kształtowaniem jest wyrazem. Czyli jest wyrazem. Wyrazem czego? Wewnętrznego duchowego życia. Jest manifestacją Ducha Świętego w naszym otoczeniu, rodzinie, szkole, pracy i tak dalej, i w Kościele. To jest przepływ Bożego życia przez nasze życie. Amen. W każdej dziedzinie naszego życia. Amen. W każdej. Nie tylko w Kościele, że my tylko w Kościele. Kiedy schodzimy się, to Duch Boży przez nas przepływa. Ale jak już jesteśmy w domu, to już nie. Jak jesteśmy w pracy, to już nie. Tylko w Kościele. Nie. Duch Boży ma cały czas przez nas przepływać. Amen? Amen? Cały czas przez nas ma przepływać Boże życie. Amen? Amen. kształtowanie jest takim duchowym procesem i ma na ten proces wpływ oczywiście Kościół, tak, na przykład przywództwo, nauczanie, bracia, siostry ma, duży ma wpływ, bo jeżeli będzie zły pokarm, zła nauka, zła atmosfera w Kościele, to w jakiś sposób może się odbić to na duchowym życiu twoim. Amen. Ja znam wielu różnych braci z różnych, czy siostry z różnych kościołów, gdzieś były podziały, jakieś różne frustracje, jak to rozbiło ich duchowe życie. Ma to wpływ na nasze życie, ale również chcę wam powiedzieć, że pomimo to, że nawet jeżeli jesteśmy umieszczeni w swoim życiu chrześcijańskim, nawet w jakiejś społeczności, gdzie może do końca nie jest zdrowe nauczanie, że może do końca nie jest zdrowe przywództwo, to chcę ci powiedzieć, bracie czy siostro, że i tak ty masz wolę, i tak dużo od siebie to zależy, żeby to cię nie zniszczyło, lecz więcej powiem, lecz żeby cię to, nawet te złe doświadczenie umocniło, pod warunkiem, że właściwie zareagujesz, że właściwie będziesz reagował na wszelkie te przeciwności. Może niekoniecznie będziesz musiał się zgodzić z przywództwem, z ich działaniem, może z ich nauczaniem. Niekoniecznie lubisz brata czy siostrę, ale twoja reakcja i twoje zachowanie i twoja postawa w Chrystusie, jak ty powinieneś reagować, że powinieneś przebaczyć, że powinieneś się modlić, że powinieneś błogosławić, nie krytykować, ma duży wpływ na twoje życie. I wierzę, że ty nie musisz być w jakimś kościele czy pod jakimś złym przywództwem do końca życia. Że wiecie, jak już urodziłem się w tym kraju, jestem katolikiem, ja będę wierny i do końca życia będę katolikiem, tak? Tak nie musi być. Mamy wybór jako ludzie wierzący, aby podążać za Chrystusem. Amen? I nie możemy przywiązywać wagi do przynależności religijnej bardziej niż na Chrystusie, niż na Jego Słowie. I też musimy to rozumieć. Ale też musimy rozumieć to, w jaki sposób od pewnych rzeczy możemy być uwolnieni, w jaki sposób powinniśmy reagować. Bo jeżeli jesteśmy w złym kościele, pod złym przywództwem, przykładowo, to ty musisz mieć właściwą reakcję, musisz mieć mądrość Bożą, inspirację Bożą, jak wyjść z tej sytuacji, jak cię Bóg poprowadzi do zmiany. Amen? To też jest zależy od ciebie. Ten proces kształtowania duchowego jest przede wszystkim oczywiście zależny od ciebie i jest to taki nasz stosunek do Boga, Jego słowa, Jego kościoła, czyli braci, siostry i też jak my spostrzegamy przywódców, liderów duchowych. I wierzę, że to jest bardzo ważne to, co wam mówię, że twój kształtowany duchowy człowiek będzie od tego zależał, jaki masz stosunek do Boga, do Jego słowa, do kościoła, do przywództwa. Naprawdę to, co wam mówię, to naprawdę jest bardzo ważne. I ty musisz tym wszystkim umieć się zachować, umieć reagować i mieć Bożą mądrość, jak tutaj postępować w Chrystusie, w umyśle Chrystusa. I wierzę, że kształtowanie Chrystusa w nas, czyli kształtowanie tego duchowego życia, tego wewnętrznego życia, jest uprawiane jakby przez nas. Są takie trzy główne pola i my jakby zarządzamy tym. I my decydujemy o tym, jak ten wewnętrzny człowiek się w nas kształtuje, jak on będzie przejawiał się i żył przez nas. Od tego nie zależy, wiecie, to, że powiedzmy byłeś na jakiejś konferencji, otrzymałeś cudowne słowo od proroka i cię pobłogosławił, położył na ciebie ręce i już jest cudownie twoje życie i twój los ustawiony. Jeżeli tylko chcesz na tym polegać, na cudownym mężu Boży, który wypowiedział jakieś cudowne słowa prorocze do twojego życia, ale ty nie weźmiesz te słowo, tak? Nie poddasz mu się, nie wsadzisz się w umysł, nie wsadzisz się w myślenie i w działanie, współdziałanie, to tylko będziesz miał taki gruby zeszyt i będziesz kolekcjonerem proroctw. Tak się dzieje. I jest wielu sfrustrowanych chrześcijan, którzy po pierwsze nie odnoszą się z bojaźnią i z drżeniem do Bożego Słowa tego pisanego tu w Biblii, gdzie są jasne instrukcje. A po drugie są też tacy bracia i siostry w Kościele, którzy dostają przez Boga jakąś inspirację, tak, słowo prorocze i nic z tym nie robią. I to też nie działa. I można obwiniać ludzi, można obwiniać Kościół, można obwiniać przywódców, można obwiniać okoliczności, szefa w pracy, żonę w domu, dzieci, sąsiadów. Ale wiecie co? Nic ci to nie pomoże. Ponieważ odpowiedzialność za twoje duchowe życie należy tylko do ciebie. I ty musisz to zrozumieć, że ty możesz ukształtować w sobie ten nowe życie, ten duchowy płód, który ci został dany z łaski Bożej. I Bóg, więcej ci powiem, dał ci tą łaskę i tą mądrość i uzdatnienie, abyś ty tym zarządzał. I ty się możesz tego nauczyć. Ty możesz zdobyć wiedzę, ty możesz zdobyć poznanie właściwe, właściwą reakcję, współdziałanie i tak dalej. Ty możesz. To nie jest tak, że ty nie potrafisz. Tak, ty o swojej ludzkiej sile nie potrafisz. Ale Bóg dał ci łaskę Bożą, nowego życia i dał ci zdolność, abyś to mógł robić. Bo dlatego Bóg cię wzywa przez apostoła Pawła do duchowej służby, amen, żeby się umiał złożyć swoje ciało na ofiarę żywą, tak, świętą, miłą Bogu, że już nie tobą rządzi twój cielesny umysł, twoje pragnienia ciała, amen, tylko rządzi tobą duch, amen. I powiem tak, świadomość duchowa, którą my nabywamy, tak samo jak nabywamy w świecie fizycznym, jest świadomość, tak, naszego jestestwa. W świecie fizycznym nabywamy tą świadomość, kiedy rodzimy się dziećmi, wychowują nas rodzice, tak, uczymy się mówić, uczymy się chodzić i tam inne rzeczy i nasza świadomość się kształtuje. Dorastamy w pewnym momencie do wieku jakiegoś tam, powiedzmy, nastolatniego. Jesteśmy już nastolatkami. Nie okazuje się, że już umiemy mówić, umiemy czytać, już komunikujemy się z ludźmi. No i oczywiście już rodzice dla nas nie są autorytetem. W szkole też dla nas nauczyciele nie są autorytetem. Ale dla nas zaczynają być autorytetem kto? Nasi, tak, nasi rówieśnicy. No i wtedy jest takie pokuszenie na przykład dla młodych ludzi, że można sobie kształtować świadomość, taki młody człowiek, na przykład przez fascynację i pasję, na przykład subkulturą, wiecie. Ja będę punkiem, ja będę hipisem, ja tam jeszcze jakimś satanistą, czy tam metalowcem. Pełno jest dzisiaj subkultury, tak? Po co? Ponieważ jest pragnienie w człowieku, aby miał pewną tożsamość, przynależności do jakiejś grupy, gdzie będzie się dobrze czuł i będzie akceptowany, że jest kimś. Amen? Każdy w nas to drzemie. Każdym. Ale my jako chrześcijanie musimy zrozumieć, że my mamy cudowną tożsamość w Chrystusie Jezusie i mamy cudowną rodzinę, mamy Kościół Boży i to jest coś, do czego powinniśmy nagiąć swoją świadomość i swój umysł. Amen? I z tego powinniśmy być dumni. Że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy chrześcijanami. Amen? Że należymy do rodziny Bożej. Amen? I od nas tak naprawdę to zależy. To tak samo jak młody człowiek, tak? Jeżeli ma rodziców takich, wiecie, wyluzowanych, że tak powiem, no to dziecko, no to co? Powiesi sobie plakaty Metaliki w pokoju i będzie słuchać thrash metalu. Za chwilę pentagramy się pojawią, rozumiecie? Za chwilę inne rzeczy. Później będzie sobie oglądał horrory i tak dalej, i tak dalej. Później będzie grał w gry różne jakieś tam, wiecie, jakie są dzisiaj w internecie, jakieś tam okultystyczne, głowy ucinają i jakieś tam czary mary. I co? I takie dziecko kształtuje swoją świadomość. I rodzice mogą na to pozwalać. Tak? Ale jeżeli rodzice są w porządku jako rodzice, rozumieją swoją rolę jako rodziców, wierzę, że my jako rodzice powinniśmy wywierać wpływ na nasze potomstwo, aby ich kształtować po chrześcijańsku. Amen? I nie bądźcie rodzice na tyle głupi, żeby wam świat wybrał prawo do wychowania dzieci w sposób taki, jak chcecie. Amen? I nie bądźcie na tyle nowocześni, że kumplujecie się z dziećmi i razem z nimi będziecie oglądać durne filmy czy słuchać Metaliki. Aby się dzieciom podobać i aby wkupić się w ich kręgi. Amen? Bo to nie o to chodzi. Jeżeli jesteś rodzicem, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to twoją odpowiedzialnością jest ukształtowanie swojego dziecka, wychowanie go we właściwy sposób, po chrześcijańsku. I dzisiaj, wiecie, w świecie wielu rodziców chce być takich nowoczesnych. Ja nawet znam takich rodziców, wiecie, tak chcieli być nowocześni, że nawet, powiedzmy, córka, która miała tam 15 lat, no to się uświadomili tak seksualnie, że nawet ojciec wziął do ginekologa i założył jej spiralę. I był z tego dumny. Naprawdę. Znam takich rodziców. Bo on stwierdził, że ona już jest na tyle mądra i na tyle już tego, to jak już ma tam uprawiać ten seks, to niech ona go tam uprawia. No ale to przynajmniej ją zabezpieczymy. I ją do ginekologa. I był dumny z tego, że on to zrobił swojej córce. Słyszeliście o takich rzeczach? Takie rzeczy się zdarzają. Ale to my jako rodzice, dopóki dzieci są pod naszą opieką, dopóki mieszkają w naszym domu, nie możemy zrezygnować z prawa, aby ich chronić. Bo my im nie chcemy narzucić czegoś, co jest złe, ale to, co im chcemy narzucić naszym dzieciom, to wiarę w Chrystusa. I to jest najlepsza rzecz, jaką my możemy zainwestować w swoje dzieci. Amen? I nie bądźcie, rodzice, zakłopotani, że jesteście staroświeccy. Bądźcie z tego dumni, że jesteście chrześcijanami. I tak samo mówię do was, dziadkowie. Wychowujcie swoje wnuki po chrześcijańsku i bądźcie z tego dumni. I nie wstydźcie się tego. Amen? Bo jak to mówi słowo takie ludowe, czym skorupka za młodu nasiągnie, tym w starości trąci. Wiecie, dużo jest w tym prawdy. Dużo też od nas, rodziców, zależy, od naszych dziadków, jak kształtujemy swoje dzieci. Ale niemniej jednak każdy z nas ma wolę. Amen? I dużo też zależy od nas. Amen. Dobrze. Umysł. Chcę mówić teraz o umyśle, że to są takie trzy główne pola uprawy naszego duchowego człowieka. I pierwszy z nich to jest umysł. I posłuchajcie. Koryntian 2:12. To tutaj może już przeczytam, bo mam otwarte. Pierwszy list Koryntian, drugi rozdział, 12 wersetu do 16. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy, a tutaj można by było napisać w oryginale człowiek duszewny, człowiek duszy, żyjący duszą, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko sam i nie podlega niczyjemu osądowi, bo któż poznał myśli Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Jeżeli jest w tobie, bracie, Duch Boży, to masz prawo rozsądzanie swego życia, kształtowanie swego życia. Jest w tobie umysł, świadomość Chrystusowa. I ty decydujesz o tym, czy będziesz żył w ten sposób, czy będziesz myślał w ten sposób, czy będziesz mówił w ten sposób, czy będziesz postępował w ten sposób. Ty o tym decydujesz. Amen? I jeszcze może jeden fragment. Drugi Koryntian, 10:4-6. I już list do Koryntian drugi, 10:4-6. Gdyż oręż nasz, w którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. W nim też unicestwiamy złe zamysły. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Gotowi do karania wszystkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Czy dyscyplinujemy swój umysł? Czy karcimy swój umysł? No ja za was tego nie zrobię. Ja nie jestem wielkim bratem i nie mam wglądu w wasze umysły. Ale każdy z was wie, co myśli. Wie, na co patrzy. Jest duchowy oręż. I oczywiście tym duchowym orężem to jest oczywista rzecz, to co wam powiem. To jest Słowo Boże. To jest imię Jezusa Chrystusa. Tak? To jest chwała. Tak? To jest ogłaszanie mocy krwi Chrystusa. I my decydujemy, jak myślimy, jak spostrzegamy rzeczywistość. I czasami już jesteśmy w różnych sytuacjach i jesteśmy kuszeni w naszym umyśle, w świadomości, w naszych nastrojach, tak? Wiecie, każdy z nas w świecie zmaga się z różnymi nastrojami, tak? W sposób fizyczny. No na przykład, idziesz do pracy rano i nie wyspałeś się, nie chce ci się iść do pracy. A dlaczego idziesz do pracy? Bo musisz. A dlaczego musisz? No bo masz rodzinę. Bo musisz iść do pracy. I często my, jako ludzie w życiu fizycznym, zmuszamy się do pewnych rzeczy. Z jednej podstawowej przyczyny. Bo rozumiemy odpowiedzialność jako ludzie dorośli. Amen. Czy zgodzicie się z tym, że nie zawsze się każdemu z nas by chciało iść do pracy, posprzątać w domu, zrobić zakupy? Tak? Ale robimy to. Dlaczego? Bo czujemy odpowiedzialność. Tak? Tak samo jest z naszym duchowym życiem. Możesz czuć się czasami tak, nie chce ci się iść do kościoła, bo cię głowa boli. Możesz temu ulec. Czasami może być tak, że Duch Boży ci coś komunikuje. Na przykład. Żebyś był na przykład w tym czy w tamtym miejscu, żebyś może pojechał gdzieś tam, czy powiedzmy, no, na jakąś konferencję. Masz przekonanie od Ducha Bożego, żeby tam jechać. Ale okazuje się, nie masz pieniędzy. I wtedy, no nie mam pieniędzy. No i to jest prawda. Ale czy modlisz się do Boga o to, żeby zaopatrzył ciebie? Rozumiecie? Że często tak łatwo się poddajemy, nic nie zrobiliśmy, od razu rezygnujemy, bo ponieważ przyszła pewna okoliczność i od razu się frustrujemy, o, nie mam Boże pieniędzy, to nie jadę. Ale zamiast, Boże, ja nie mam pieniędzy, ale Ty chcesz, żebym ja tam jechał, to znaczy, że coś masz dla mnie, to Boże, porusz się w tej sprawie. Jest inna postawa. Amen? To jest tylko jeden z wielu przykładów, ja bym wam mógł je mnożyć. I często my podejmujemy takie głupie decyzje. Ale w swoim życiu osobistym nie, chyba tak większość z was nie robi, tak? Stałeś rano, nie chce ci się iść do pracy. No nie idę do pracy, mam w nosie tam tą pracę tego szefa. Nie, tam nie chce mi się. Jak wielu z was sobie na to pozwala? Niewielu. Oczywiście czasami niektórzy z nas mają tą możliwość, jak na przykład moja żona. Jej się nie chce iść do pracy i ma na tyle fajnie dobrze, że ma urlop, dzwoni i mówi, nie idę. I ma za to płacone. I to jest też fajne i z tego korzystamy. Tak, na żądanie. I dzwoni do szefa i mówi, a nie chcę mi się iść do pracy. Czego? Bym się nie chce, mam 4 dni na żądanie, nawet się nie muszę tłumaczyć. Tak? I to jest fajne, korzystajmy z tego. Nie? Takie mamy prawa. Ale nie możemy być zuchwali, nie? Powiedzieć, o nie chcę mi się, czego? Bo mi się nie chce. Bo ci nie lubię na przykład, bo mi się nie chce pracować. Nie? Tak nie robimy. Ale wiecie co? Ale często się okazuje, że my w życiu duchowym tak robimy. Tak? Przyznajemy się do tego? Niestety tak robimy. Ale tak, bracia i siostry, nie powinno być. Amen. Powinniśmy zrozumieć odpowiedzialność za duchową służbę. Amen. Dobrze, następna rzecz to język. Drugi list do Koryntian 4:13. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to napisane, uwierzyłem, przed to powiedziałem i my wierzymy i dlatego też mówimy. Wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego, wiecie? Jeżeli chcemy widzieć manifestację wiary, to nie możemy po prostu pozwolić sobie na to chrześcijanie, jako chrześcijanie. No tak, ja wierzę to, co tu jest napisane, no ale to trzeba inaczej rozumieć. No, z sińcami Jezusa jesteśmy uzdrowieni, no Jezus umarł za grzechy nasze, choroby nasze. No tak, no za grzechy może i tak, ale za choroby to chodzi o nasze uzdrowienie naszej duszy. I sobie dostosowujemy teologię taką, jaką nam pasuje. I w tym momencie nie wyznajemy słów wiary, tylko tak naprawdę niewiary. I zaprzepaszczamy dziedzictwo naszej wiary. Jeżeli dodajemy coś do Słowa Bożego, bo może mamy doświadczenia, bo może, no tak, no wierzyłem, wierzę w uzdrowienie, no pomodlili się parę razy, no nie działa. No ale jak Pan Jezus się modlił, to wszyscy byli uzdrawiani. No tak, no tak czytamy w Biblii, ale chcę wam też powiedzieć, że również jest napisane w tej samej Biblii, że jak Jezus poszedł do Kafarnaum, nie dokonał wielu cudów i znaków z powodu ich niewiary. A są miejsca w Biblii, gdzie pisze, gdzie Jezus uzdrawiał wszystkich. No to jak jest? I tak jest, i tak jest. Także nie ograniczajmy Boga do interpretacji słowa. Jeżeli chcemy doświadczenie Boga w naszym życiu, to musimy przyjąć Słowo Boże i zgodnie z tym też proklamować wiarę. Amen? Bo jeżeli nie będziemy wyznawali tej wiary, a będziemy wyznawali interpretację słowa, swoje uczucia, swoje opinie, to jak możemy doświadczyć działanie Boga? Nie możemy. I może jeszcze z Jakuba przeczytajmy trochę na temat języka. Jak to jest ważny temat dla nas chrześcijan. I tu jest powiedziane w Jakuba tak, w 3 rozdziale, 2 werset. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Wszyscy? Wszyscy. Jeśli kto w mowie uchybia, ten jest, kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodze. Wiecie, tu nie chodzi o krasomówstwo. Tu nie chodzi o twoją edukację i twoje wykształcenie. Tu chodzi o twój język wiary. Amen? To nie chodzi o to, jak ty ładnie mówisz po polskiemu. Tak? To naprawdę nie o to chodzi. To chodzi o to, jaki ty masz język wiary. I może jeszcze werset od 9 do 11. W nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Widzicie, to od nas zależy wypowiadanie słów na przykład czy na osobiste nasze życie, czy też na życie innych ludzi. Naprawdę. Od nas to zależy. I wiecie, my jesteśmy powołani do tego, aby nieść błogosławieństwo. I nawet jeżeli jest coś, co powiedzmy ja jako brat w Chrystusie mogę się z tobą nie zgadzać i mogę widzieć poważny błąd w twoim życiu i mogę widzieć, że to jest grzech, to ja nie chcę cię przeklinać. Ja chcę cię ostrzec. Ja chcę dać ci pouczenie, ale chcę błogosławić twoje życie i chcę dać ci taką radę do twojego życia, żebyś był błogosławiony. Amen. I to powinno być motywacją naszego serca. Bo jeżeli ktoś coś złego robi, to ty nie bądź na niego zły i mu dokłada jeszcze zło do zła. Ale staraj się pozyskać tą osobę. Staraj się go nakłonić ku upamiętaniu. Staraj się go nakłonić do wiary. Błogosław go, módl się za nim, stawiaj, miej współczucie. Amen. Mów o nim dobrze, nie krytykuj, nie opowiadaj, a wiesz, ten brat czy siostra, wiecie, on taki, taki grzech zrobił. Czy słyszałeś? I chodzisz i krytykujesz. A później dziwisz się, że ta osoba nie chce przyjść do kościoła. Jak ona się czuje obciążona, bo wie, że cały już kościół wie o jej grzechu na przykład. I w tym momencie nakładasz ciężar na tą osobę. Amen. Tak nie powinno być. Masz moc swoje życie, na swoje życie nałożyć ciężar i tak samo masz moc przez swoje usta nałożyć na innych ludzi, przez swoje złe wyznanie ciężar. Ty jesteś powołany, by wyzwalać słowa wiary i błogosławieństwa. I z nas ma płynąć słodka woda. Amen. Dobrze. I teraz uczynki wiary. Wiecie, wiara jest kwestią świadomości pewnego poznania, poznania dróg Bożych. Winna być wypowiadana i winniśmy oczekiwać manifestacji. Ale wiecie, jest jeszcze jedna właśnie rzecz, współdziałanie, uczynki wiary. Amen. Nie wystarczy wiedzieć, nie wystarczy mówić, ale jeszcze trzeba podnieść siedzenie i zrobić to, co trzeba. Amen? Amen? I może przeczytajmy jeszcze tutaj wyżej Jakuba, trzeci, to teraz jest 26 werset z 2 rozdziału Jakuba. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Są uczynki wiary. No ale, no powiesz, no zbawiony jestem nie z uczynków. No i jest wiele nieporozumienia. Ludzie w ogóle nie rozumieją pewnej rzeczy. Co innego jest dar usprawiedliwienia, oparty na dziele Chrystusa. I żeby nawet przyjąć ten dar, to też jest pewien uczynek. Jest pewne, bo ty myślisz, no tak, ja nic nie mogę zrobić. Ile kosztuje zbawienie? No powiesz nic. A ja ci powiem, to jest nieprawda. Wiesz, ile to kosztuje? Twoje życie. Wszystko. Jeśli chcesz otrzymać dar zbawienia, to musisz oddać siebie Chrystusowi. Oddajesz mu się. To znaczy, że mówisz, wyznajecie Jezu Panem mego życia. To znaczy, że poddajesz się komuś. Zaprzedajesz się komuś. Amen? Ile kosztuje życie człowieka? Ile kosztuje twoje życie? Wiecie, kiedyś ludzi sprzedawali, bo było niewolnictwo i miało swoją cenę. Ale dzisiaj ile jest warte życie człowieka? Wiecie, ile jest warte? Krew Jezusa jest warte. Ile to jest pieniędzy? Chcemy to wyliczyć? Ja nie chcę. Srebro, złoto, drogie kamienie, cała ziemia, cokolwiek to by było, w obliczu cudownej Jego świętej krwi przelanej na Golgocie za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, nic nie znaczy. Amen? Jego krew jest bezcenna. I jeżeli chcemy mieć życie wieczne, tak, pojednać się z Bogiem, to jesteśmy wezwani do upamiętania, tak, poddania się Bogu. I to coś ciebie kosztuje. Nie jesteś w stanie powiedzieć, Boże, dobra, no to ja tam dam 1000 złotych i jakoś tam do nieba się prześlizgnę. Bóg mówi, ja nie chcę twojego 1000 złotych. No to ja dam 1000000 złotych. A Bóg mówi, ja nie chcę twojego 1000000 złotych. I cokolwiek byś nie rozdał, całe swoje mienie, ale serca, jeśli Bogu nie oddasz, to nic to nie znaczy. Amen? Bóg chce ciebie, chce twojego serca. I na tym polega ta wierność ku Bogu, twoja wierność ku Bogu, że ty rozumiesz, że Bóg jest dobrym Bogiem, dobrym Ojcem i On chce dla ciebie dobrze i dlatego ty Mu się oddajesz. Amen? To nie jest to, że ty oddajesz swoje życie jakiemuś tyranowi. Jeżeli my w świecie, tak, oddajemy siebie dla jakichś celów, dla jakiejś pracy, dla żony, tak, dla dzieci, dla innych ludzi i oni zawodzą, ale Bóg nas nie zawodzi, amen? My Boga zawodzimy, ale On jest wierny. My decydujemy się zaufać Bogu, bo wierzymy w Jego miłość, amen? Że jeżeli my Mu swoje życie oddamy, to On nam da nam przebaczenie grzechów, da życie wieczne i co jeszcze? I jeszcze da nam sposobność nowego życia w tym świecie, abyśmy byli błogosławieni i błogosławiący wielu. Amen? A nie, żebyśmy byli jakimiś, wiecie, tymi kapucynami, wiecie, albo zakonnicami i biczowali się i żyli w winie i w potępieniu. O Panie Boże, racz wysłuchać mnie, zmiłowanie mi daj. To nie ten Bóg. My nie służymy Bogu z chęci cierpienia, ale z chęci, że rozumiemy, że Bóg jest dobrym Bogiem i chce nas błogosławić. Ja wiem, że są tacy ludzie sadomasochiści, czy jak oni się tam nazywają. Oni lubią się tam, wiecie, sobie zadawać ból, tak? Ale wiara w Boga to nie jest jakiś sadomasochizm, wiecie. Że ja służę Bogu, bo cierpienie. Idę do zakonu i tam się biczuję, wiecie. I tak, to teraz ja muszę być biedny. Nie mogę mieć żony. I mam być zamknięty w czterech murach. I teraz, to Boże, ja Ci tak służę. No i jeszcze tak sobie troszkę cierpienia dorzucę. To się pomogę Panu Bogu się ucierpieć jeszcze bardziej, bo cierpienie Pana Jezusa jest niewystarczające. Wiecie, to na Bogu wrażenia nie zrobi. Żadne nasze samocierpienie, aby się podobać Bogu, żadne nasze pieniądze, żadne nasze religijne, cierpiące uczynki na Bogu wrażenia nie zrobią. Ale na Bogu zrobi wrażenie jedna rzecz, wiara, która ufa, że Bóg jest dobrym Bogiem i daje nam przebaczenie grzechów, daje nam życie wieczne, i daje nam błogosławieństwo do naszych serc, Ducha Świętego, nowe życie, abyś ty był szczęśliwy i radosny w swoim sercu, w swoim życiu, tak? I doświadczał błogosławieństwa i innych błogosławił. I na tym polega życie z Bogiem tu na ziemi. Amen? I to jest ta wiara w Boga. Wiara w Boga miłości. Amen. Oczywiście to, żeby Bóg mógł nam objawić swoją miłość, zrobił to przez ofiarowanie, przez cierpienie swojego Syna, ale po to, żeby cię błogosławić. Amen. A nie po to, abyś ty cierpiał. Aczkolwiek doświadczamy cierpienia w naszym chrześcijańskim życiu, ale Słowo Boże mówi, po krótkotrwałych cierpieniach nas przysposobi i wprowadzi do chwały, do radości. Amen. Cierpienia w naszym życiu chrześcijańskim są z powodu wiary, nie naszej głupoty. I one są krótkotrwałe. Amen. To znaczy, że będziesz przychodził trudne czasy, ale jest Bóg i On cię chce z tego wydostać. I później będziesz miał radość. Później znowu przyjdą kłopoty. Nie poddawaj się, nie upadaj na duchu, bo On cię chce z tego wyswobodzić, abyś był znowu szczęśliwy i radosny. I znowu tak. I znowu przychodzi problem, ucisk. Ale wiesz co? Bóg cię cały czas kocha. On się nie zmienił. On dalej chce wysłuchać twojej modlitwy. Dalej zainterweniować w tą sprawę. Ufaj Mu. Amen. Tyle razy ci pomógł, to dlaczego teraz miałby ci nie pomóc? Amen. W takiego Boga wierzymy. Amen. Amen. Dobrze. To może tyle? Wystarczy. Amen. Powstańcie, będziemy się modlić. Ojcze, ja ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za moich braci, za siostry, za Twój Kościół. Ja ich błogosławię, abyśmy, Panie, byli ludźmi, którzy rozumieją, co to, Panie, znaczy kształtować, Panie, w nas te duchowe życie. Co to znaczy, Panie, wziąć tą odpowiedzialność za duchową służbę, aby nie upadać na duchu, aby, Panie, dostroić swój umysł do myśli Chrystusa, aby dostroić swoje usta do, Panie, słowa wiary, aby dostroić swoje ciało do czynów wiary. Błogosławię każdego brata i siostrę i proszę Cię, Panie, abyśmy nie upadali na duchu i abyśmy, Panie, byli pełni zapału, pracy dla Ciebie i oczekiwania, że Twoje Słowo jest dobre, żywe i prawdziwe i ono wyda owoc i że trud naszej wiary nie jest daremny, Panie, ale ma moc, Panie, uczynić nas ludźmi szczęśliwymi, błogosławionymi, ale również jest, Panie, Twoje Słowo w mocy nas ukształtować, abyśmy my byli przepływem Twego życia i Twego błogosławieństwa dla wielu. Ojcze, proszę Cię, aby każdy brat i siostra to zrozumiał, że jest powołany do tego, aby nieść Twoje błogosławieństwo. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.